Rozmowa punkt dziewiąta.
Gościem Radia Zielona Góra jest Tomasz Naruszewicz, prezes Stowarzyszenia Lubuszanie dla Rzeczpospolitej.
Dzień dobry.
Także dodajmy wiceprzewodniczący Komitetu Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zielonej Górze. Ale zaczniemy od wczorajszej sesji Rady Miasta i od tego, że zmieniono nazwę ulicy drugiej armii na żołnierzy drugiej armii. Tu nie bez znaczenia jest to, w jaki sposób piszemy drugiej, bo w pierwszym przypadku jest to rzymskie dwa, w drugim arabskie dwa. I tutaj myślę, że interesujące jest również to, jaka jest motywacja tej zmiany. Oczywiście sprawa ma związek z dekomunizacją. Ta druga armia, pisane rzymskie, to była armia, która działała w okresie II wojny światowej, a druga armia pisana przez dwa arabskie to jednostka zbrojna sprzed II wojny światowej.
Tak, ta druga armia pisana przez dwa arabskie to jest jednostka, która była uformowana w marcu 1920 roku i brała udział w wojnie polsko-bolszewickiej. Tutaj dodatkowym takim punktem zbieżnym jest ulica, która jest ulicą równoległą, czyli ulica marszałka Śmigłego Rydza, który był ostatnim dowódcą tej armii. Jest to taki zręczny wybieg, który myślę satysfakcjonuje wiele środowisk. Problem jest w tym, żeby postawić na ulicy może tablicę, która pokazywałaby, opowiadała o historii tej drugiej armii, która walczyła z bolszewikami. No właśnie, poprzednia druga armia to armia, której dowódcą był generał Świerczewski Walter. I też trzeba napisać na tej tablicy, że nie jest to ulica poświęcona tej armii i temu renegatowi, bo tak można powiedzieć o nim, to nie był Polak. To był człowiek, który się urodził w Polsce, oczywiście jako Polak, ale potem szybko wstąpił do wojska sowieckiego i walczył w tej właśnie wojnie 20 roku po stronie bolszewickiej przeciwko Polakom. Także Karolowi Świerczewskiemu należało się w wolnej Polsce nie stawiać pomników, a raczej osądzić go jako zdrajcę.
I dlatego też IPN taką decyzję podjął, jeśli chodzi o właśnie nazewnictwo drugiej armii.
No, problem w tym, że tego zbrodniarza komunistycznego nie mogliśmy osądzić, ponieważ PRL nie był wolnym krajem. Także no, dobrze, że taka decyzja zapadła.
Ale powiedział pan o tym, że ta decyzja, która jest satysfakcjonująca dla wielu środowisk i te środowiska, które niekoniecznie odcinają się od spuścizny PRL, także są usatysfakcjonowane, bo w takim przekazie społecznym mówi się, że żołnierzy drugiej armii, czyli tych, którzy rządzili w drugiej armii dowodzonej przez Świerczewskiego, oni wyzwalali Polskę, ale nie byli zideologizowani.
Tak, zgadza się, ci żołnierze często o bardzo niskiej świadomości politycznej zostali po prostu wykorzystani w taki haniebny sposób. Ja tu chciałem jeszcze przybliżyć tą niesławną postać Karola Świerczewskiego. To był alkoholik, którego stopień tej choroby alkoholowej był tak nasilony, że on nie potrafił podejmować decyzji. Często był tak upojony, że przez niego ginęli ludzie, ginęły tysiące ludzi. Już na froncie wschodnim, kiedy jako dowódca sowiecki skazał na śmierć poprzez swoje decyzje prawie 10 tysięcy ludzi, z 10-tysięcznej brygady ocalało 5 dzięki jego pijaństwie. I taka sytuacja powtórzyła się tutaj na Łużycach w czasie operacji łużyckiej, kiedy również poprzez swoje, że tak powiem, pijackie decyzje skazał na śmierć wielu tych żołnierzy drugiej armii. Także nie jest to postać, którą należy gloryfikować, a niestety...
Ale Świerczewskiego w Zielonej Górze już nie ma.
Nie ma. Wszędzie też runęły jego pomniki. Natomiast proszę zobaczyć, jak został napędzony w PRL-u jego kult osoby, która naprawdę nie była tego warta. Zrobiono bohatera z nieudacznego alkoholika. Mało tego, ze zbrodniarza, który również ma na swoim koncie krew polskich bohaterów, bo uczestniczył w sądach wojskowych.
Tu już mamy sprawę wyjaśnioną. Zmiana ulicy Drugiej Armii na Żołnierzy Drugiej Armii przez cyfrę arabską, ale zgoda co do tego, że tablica na tej ulicy powinna się pojawić, żeby wyjaśnić tak. Mieszkańcom, także osobom przyjezdnym, o którą drugą armię chodzi. A kwestia dekomunizacji ulic w Zielonej Górze, można powiedzieć, że jest już zamknięta, że ten temat dekomunizacji dokonał się w naszym mieście?
Ja jeszcze wrócę do tej ulicy, bo ona przegrała z ulicą, która miała tam powstać, czyli ofiar komunizmu. Tak. Ja myślę, że taka ulica niewątpliwie powinna powstać w każdym polskim mieście, bo przecież komunizm to był najbardziej totalitarny ustrój i pociągnął za sobą najwięcej istnień ludzkich, około 100 milionów, a doliczając Chiny, to może to było i 250
milionów. Ale słyszał pan te argumenty mieszkańców, czy przedstawiane jako argumenty mieszkańców o tym, że kto chciałby mieszkać na tak smutno brzmiącej ulicy?
Ciężko mi się odnieść do tego, bo...
Może lepsze byłoby jakieś rondo albo plac, gdzie może adresów mieszkalnych nie ma.
Tak, ale myślę sobie, że nawet jeżeli ta ulica w skrócie brzmiałaby komunizmu, to i tak poprzez to, że używałoby się tej nazwy, wszyscy wiedzieliby, o co chodzi, że chodzi o te ofiary komunizmu.
No to ktoś z kolei mógłby pomyśleć, że to upamiętnia komunizm jako system. To też nie wiem, czy to...
Ja myślę odwrotnie.
Nazwa jednak.
Ja myślę odwrotnie. Myślę sobie, że właśnie tego typu miejsca upamiętniające ofiary komunizmu, których było szczególnie w naszym kraju tak dużo, no jest potrzebne, bo najważniejsze jest to, żeby młodzi ludzie byli chowani dzisiaj według innej modły. Mhm. Bo tak jak mówił Jan Zamoyski, takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie. I chciałbym, żeby za kilkanaście lat nikt nie wiedział o takim Świerczewskim czy roli Rzymierskim. Ewentualnie, jeżeli będą o nich wiedzieć, to ludzie, którzy postawią ich w prawdziwym świetle, nie czyniąc z nich bohaterów. Natomiast chciałbym również, żeby młodzi ludzie dzisiaj uczyli się o naprawdę polskich bohaterach, którzy na to zasługują.
To wrócę jeszcze do tego pytania. Kwestię dekomunizacji przestrzeni publicznej w Zielonej Górze mamy dokonaną?
Ja powiem, że tutaj jeszcze pozostaje kwestia tego pomnika nieszczęsnego, który myślałem, że zostanie rozebrany na mocy decyzji wojewody. Była również opinia IPN-u z tym związana, która klasyfikowała ten pomnik jako relikt komunizmu.
Czyli jest taki dokument?
Jest taki dokument. Co prawda nie odnosi się on tylko do tego pomnika, natomiast jest tam dygresja, która pomnik ten klasyfikuje jako relikt komunizmu.
To kto powinien go rozebrać w takim razie?
Ja uważam, że powinien zostać rozebrany na mocy decyzji wojewody. Natomiast w Urzędzie Miejskim są plany, które przeprowadzą następną przebudowę. Tu już nie powiem lifting tego pomnika, gdzie zostaną skute ściany. Tam mają powstać tablice z brązu, na których będą widniały sylwetki naszych polskich bohaterów, którzy mieli udział swój w odzyskaniu niepodległości, między innymi Piłsudskiego, Dmowskiego czy Paderewskiego. I na taki obrót sprawy my jako Komitet Pomnika budowy, jako Komitet Budowy Pomnika Marszałka Józefa Piłsudskiego, wyrażamy zgodę.
Dobrze, a wyrazi zgodę autor pomnika? Bo to też była kwestia podnoszona, jakby dotycząca tego, czy przebudowa jest możliwa ze względu na kwestie praw autorskich z jednej strony, z drugiej strony no, pewnej formy wyrazu, ale skoro projekt jest, to znaczy, że jakieś uzgodnienia zostały poczynione.
Ja uważam, że korelując to z nowelizacją ustawy, autor pomnika, tego starego pomnika, który był przecież spuścizną komunizmu, raczej nie powinien zabierać zdania w tej sprawie.
Czyli jeśli pomnik powstał, to właścicielem jest społeczność, która na tym terenie żyje i która ten pomnik musi oglądać.
To znaczy w świetle dzisiejszego prawa wygląda to tak, że te wszystkie pomniki, które są spuścizną komunizmu, powinny zostać zlikwidowane. W jaki sposób? No, proponują tutaj władze miejskie taki sposób. No, myślę sobie, że na mocy tej nowelizacji ustawy projektant pomnika nie jest stroną.
Czyli wracając jeszcze do tego projektu, byłaby to forma jakby ucieczki od konieczności wyburzenia tego pomnika, tak? Czyli będzie dążyć się do jego przebudowy w taki akceptowany przez środowiska patriotyczny sposób, po to, żeby nie burzyć go całego jako takiego i też, jak rozumiem, tu wrócę do tej drugiej armii, pogodzić pewne interesy, bo są ludzie, którzy bez tej bryły sobie pomnika bohaterów nie wyobrażają.
No tak, to jest, myślę sobie, problem wielu tego typu społeczności, jak w Zielonej Górze. Mamy demokrację, no i trzeba szanować zdanie każdego.
Dobrze, to jeszcze na koniec pytanie o działalność Stowarzyszenia Lubuszanie dla Rzeczypospolitej, bo organizujecie państwo spotkania z publicystami, twórcami, przede wszystkim osobami, które są głosicielami pewnej myśli patriotycznej. Takie dwa spotkania już się odbyły z Tadeuszem Płużańskim, także z Krzysztofem Karoniem, ale w tym roku tych spotkań będzie jeszcze 12.
Tak, do listopada mamy przeprowadzić jeszcze 12 spotkań i tutaj dzięki zrozumieniu, dzięki hojności radnych Prawa i Sprawiedliwości, którzy wskazali pewne miejskie środki dla naszego stowarzyszenia, otrzymaliśmy na mocy umowy z miastem właśnie fundusze na to, żeby zorganizować kilkanaście następnych spotkań. Zapraszam wszystkich już 12 kwietnia o godzinie 18:30 do OHP, do Komendy Wojewódzkiej OHP, na spotkanie z Jerzym Robertem Nowakiem, który będzie mówił o stosunkach polsko-żydowskich w świetle nowelizacji ustawy o IPN.
Jakie kolejne spotkania są planowane?
Jeszcze w kwietniu, jeżeli nam się uda, a być może na początku maja przyjedzie do nas Ewa Stankiewicz z mężem, czyli Glenem Jorgensenem, który jest ekspertem od tak zwanej masakry smoleńskiej. Myślę również, że zaprosimy takich ludzi jak Witold Gadowski czy Kazimierz Marcinkiewicz. Przepraszam.
No, były premier, to już było zaskoczenie.
Michalkiewicz,
tak. Stanisław Michalkiewicz. Który tutaj w Zielonej Górze także bywa, ale jak rozumiem w tym roku w ramach państwa cyklu także się pojawia.
Tak, również Leszek Żebrowski. To są ludzie, którzy przybliżają szczególnie młodym ludziom tą naszą historię.
Tomasz Naruszewicz, prezes Stowarzyszenia Lubuszanie dla Rzeczypospolitej, był gościem Radia Zielona Góra. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.